Wicepremier Jacek Sasin w Polskim Radiu powiedział, że część środowiska lekarskiego nie chce wykonywać swoich obowiązków w czasie pandemii. W odpowiedzi na skandaliczną wypowiedź Sasina lekarze napisali list do premiera Morawieckiego z pytaniem, czy jest to oficjalne stanowisko rządu. Czy w ten sposób rząd chce zrzucić winę na lekarzy? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd. Dogrywka Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd. Jest z nami lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, witam was, witam wszystkich widzów.
A także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji.
Witam panie i państwa.
Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początku pokażmy fragment dzisiejszej wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina w pierwszym programie Polskiego Radia, która ta wypowiedź wywołała wiele kontrowersji w środowisku lekarskim.
Pytanie o to, co ze szkołami, czy dalej pozostaną otwarte. No i cały czas zarzuty opozycji, że rząd zmarnował lato, zamiast przygotowywać się do tego, co jesienią, to zajmował się sam sobą i swoją rekonstrukcją.
To nie jest prawda. To twierdzenie opozycji nie jest prawdziwe. Zresztą też chodzi o to, żeby takich fałszywych informacji Polakom nie przekazywać, nie wzbudzać dodatkowego niepokoju, nie wzbudzać paniki. To jest rzeczywiście niepotrzebne i to nie służy skuteczności walki z pandemią. Myślę, że o tym będzie również pan premier dzisiaj liderom opozycji chciał powiedzieć i chciał ich przekonać do tego, żeby właśnie takich fałszywych informacji nie rozsiewać. My mamy dzisiaj odpowiednią ilość łóżek szpitalnych, odpowiednią ilość respiratorów, mamy zabezpieczone te środki medyczne niezbędne dzisiaj do tego, żeby z pandemią walczyć. To jest zupełnie inna sytuacja niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany. Natomiast oczywiście występują problemy. No tym problemem chociażby jest w tej chwili zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. No niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego, chcę to wyraźnie powiedzieć, części, bo oczywiście bardzo wielu lekarzy, bardzo wielu pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać się nie chce, czy to ze strachu przed epidemią, naturalny, jak rozumiem, ludzki strach, no ale on w środowisku lekarskim nie powinien występować. Tych problemów jest rzeczywiście licznych dużo, ale musimy tutaj podejmować decyzje bardzo rozważne. Nie ma na pewno mowy o tym, aby wrócić do takich działań, jakie mieliśmy na wiosnę, czyli lockdown, zamknięcie gospodarki. Tego już powtórzyć nie możemy dzisiaj. Dzisiaj musimy położyć nacisk na dyscyplinę społeczną, właśnie na to, że musimy nosić maseczki, zachowywać dystans. To jest niezwykle ważne, to jest kluczowe. Natomiast no, pójście drogą zamykania, czy to szkół, czy to firm, czy to handlu, no to jest coś, czego powtórzyć już nie możemy ze względu na ogromne koszty gospodarcze, a tych kosztów po prostu dalej ponosić nie możemy, bo jeśli doprowadzimy do wielkiego kryzysu gospodarczego, a tak niechybnie by się musiało stać, to się odbije również na naszej skuteczności walki z koronawirusem.
Dziś ponad 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 63 przypadki śmiertelne, a wicepremier Jacek Sasin mówi, że problemem jest część lekarzy, którzy nie chcą wykonywać swoich obowiązków. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, co byś odpowiedziała dzisiaj Jackowi Sasinowi?
Tak, przez ostatnie pół roku rząd mnie, a myślę, że i społeczeństwo przyzwyczaił do tego, że brakuje mu kompetencji, że czasami ośmiesza się, mówiąc, że maseczki są niepotrzebne, po czym sobie zaprzeczając i wiele innych rzeczy, ale to, co zaproponował tutaj i zaprezentował swoją wypowiedzią wiceminister Sasin, to jest tupet i bezczelność, której no, ja jeszcze nie słyszałam w jego wykonaniu, dlatego że pomijając kwestię kłamstwa, o czym zaraz opowiem, to dodatkowo jest to kolejny kolejna decyzja, która będzie fatalna w okresie pandemii, dlatego że oczywiście, że nienawiść społeczeństwa w stosunku do rządu będzie za to, co zmarnowali, bo zmarnowali i dodatkowo niektórymi decyzjami pogłębili rozpęd całej epidemii. I ta nienawiść rzeczywiście zaczyna być kierowana od rządu w tym momencie w kierunku lekarzy, a podkopanie zaufania do kadry medycznej w momencie, kiedy mamy bardzo niebezpieczne już rozhulanie się pandemii, jest totalną, bardzo złą kolejną decyzją. Natomiast to, że rząd czas zmarnował, bo decydenci od marca powinni wiedzieć, że należy się przygotować, to jest sprawa oczywista. Także jeszcze o tym opowiem.
Tutaj widać brak konsekwencji. W rządzie Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono od soboty żółtą strefę, a Jarosław Kaczyński chodzi bez maseczki.
No, żeby tylko Jarosław Kaczyński, przecież tu pan Czarnek, który ma właśnie od, że tak powiem, tej strony naukowej kierować życiem Polaków, czyli szkolnictwo i szkolnictwo wyższe, no, zachował się w skandalicznie nieodpowiedzialny sposób, poszedł do szpitala, prawdopodobnie chory, nie wiedział o tym, tak, ale no, fakty są takie, że 90% pacjentów i część personelu tego oddziału, do którego poszedł pan Czarnek, łamiąc przepisy, no jest dzisiaj chora na koronawirusa. No to są fakty, a teraz niech się ten kandydat na ministra z tego tłumaczy. Minister Dworczyk to samo, na kwarantannę został skierowany. Po paru dniach widzimy go na posiedzeniu rządu. I co mówi? A skrócili mi, ja nie muszę mieć kwarantanny.
Są równi i
Szumowski równiejsi. To samo, na kwarantannie do sklepu se poszedł, fajki chce kupić czy coś. No to jest kpina. A Kaczyński na przedzie bez maseczki lata i mówi, że jemu wolno, bo on w pracy jest. No to oni pokazują, że mają w dupie te wszystkie regulacje, a później do lekarzy przychodzą chorzy. A lekarze są na pierwszej linii zarażenia, bo widzieliśmy to w innych obszarach epidemii, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, jaka wielka była zakaźność wśród lekarzy, jakie wielkie były skala ofiar śmiertelnych. W Polsce zresztą już część lekarzy, ratowników, pielęgniarki, o położnej mówiliśmy tutaj z Podstalowej Woli, już nie żyją z powodu koronawirusa. A rękę do tego przykładają tak głupi i nieodpowiedzialni politycy, którzy dają zalecenia, po czym je zmieniają na przeciwne, a sami mają je wszystkie gdzieś.
A do tego dochodzą tak skandaliczne wypowiedzi jak dzisiejsza wypowiedź Jacka Sasina, który można powiedzieć atakuje lekarzy, którzy stoją na pierwszej linii walki z pandemią i jest już odpowiedź ze środowiska medycznego. Dr Magda Wiśniewska, szefowa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego z pytaniem, czy te słowa Jacka Sasina są oficjalnym stanowiskiem rządu, a prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zażądał przeprosin. Gosiu, jakie według ciebie będą konsekwencje słów Jacka Sasina?
Znaczy, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że w tej chwili, jeśli chodzi o lekarzy zakaźników, to oni naprawdę pracują pełną parą, już w tej chwili nie dają rady. SOR-y zatykają się, ponieważ już też zaczyna brakować personelu. Lekarze rodzinni, którzy w tej chwili również kierują na testy, przyjmują przeziębionych, których zaczyna z dnia na dzień być coraz więcej, również coraz więcej osób, które są dodatnie. W tej chwili nawet w mojej praktyce przybywa kilka osób dziennie, które są COVID dodatnie. Także przeciążenie tych lekarzy już widać. Tak samo kadra specjalistyczna, anestezjologów, respiratorów. Jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, o czym zresztą lekarze naprawdę próbowali dotrzeć do rządu z tymi informacjami tydzień temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, że system zdrowia może się załamać. W tej chwili rzeczywiście stoi na krawędzi. Owszem, jeszcze na razie nie brakuje na dzisiaj łóżek czy respiratorów, ale jesteśmy o parę kroków przed takimi brakami, dlatego że w tej chwili jest 5700 osób, które są tylko ze względu na COVID hospitalizowane. 421 respiratorów jest wykorzystywanych. Naprawdę nie wiem, czy w polskiej historii nowożytnej była sytuacja, w której W ciągu doby było wykorzystywanych 421 respiratorów przed epidemią koronawirusa. I czy była sytuacja, w której kilkanaście osób dziennie przybywa, które wymagają tego respiratora? Jeśli byśmy zobaczyli wykres osób hospitalizowanych z powodu COVID, to ostatnie tygodnie, dwa, to jest po prostu, to nie jest góra, na którą się wspinamy, to jest po prostu ściana do góry, to jest tak jakby szczyt po prostu, Mount Everest, który jest. Jest przerażające naprawdę tempo, w jakim przybywa osób chorych, a kadry wykwalifikowanej medycznej brak. Rząd ostatnio zaproponował, żeby zwiększyć ilość tej kadry, że mają pracować lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji. Ja nie wiem, czy rząd nie ma kompletnie informacji na temat tego, jaką kadrą w ogóle dysponuje, no ale od marca czy kwietnia powinien tego się dowiedzieć, to był jego psi obowiązek. Ta kadra, o której on mówi, że ma zasilić, ona już dawno pracuje. Nie ma nowej kadry, która by się zajęła. Nie ma lekarzy, którzy by mogli zastąpić tych, którzy niedługo będą wyczerpani albo będą zarażeni po prostu. Także sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. A jeśli chodzi o naszą sytuację na początku tej pandemii, naprawdę w marcu, kwietniu Bóg dał Polsce czas, Bóg dał rządowi czas, gdzie mogli przygotować i system ochrony zdrowia, i zmobilizować społeczeństwo, i uprościć maksymalnie procedury. Mieli ten czas i go zmarnowali. To trzeba powiedzieć, że oni go zmarnowali, a dodatkowo jeszcze obecne decyzje zarówno ministra edukacji, jak i ministra zdrowia powodują, że nie tylko marnują czas, ale no, to tak jakby wypisać, co można jeszcze zepsuć, i oni dokładnie te wszystkie punkty po kolei robią, żeby było jeszcze gorzej.
Minister Niedzielski dzisiaj mówi, że nie mamy wszystkiego pod kontrolą, ale jeszcze pod koniec września mówił, że tak, że spodziewaliśmy się około 1000 zakażeń dziennie. W związku z otwarciem szkół pokażmy, co mówił prezydent Andrzej Duda pod koniec września w trakcie wizyty w Rzymie.
Pandemia nie jest w odwrocie, ale pandemia jest pod kontrolą w naszym kraju. Podkreślam to od samego początku. Nie brakuje ani łóżek w szpitalach, ani nie brakuje respiratorów. Jest odpowiedni zapas na to przygotowany. Natomiast nie ma co okryć, proszę Państwa. Ja rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym. Jestem z nim w stałym kontakcie. Jakiś czas temu mówił mi, że właśnie w tym okresie, koniec września, druga jego połowa i do połowy października, spodziewają się wzrostu liczby zakażeń ze względu na powrót z wakacji, ze względu na to, że ludzie się spotykają w związku z tym teraz częściej, że wrócili do pracy, że ruszył rok szkolny, a więc ruszyła nauka w szkołach. To były procesy, które były nieuchronne, dlatego że faktem jest, że pandemia koronawirusa jest. Ale mówiłem o tym także w czasie moich dzisiejszych rozmów tutaj w Watykanie, że nam udało się stosunkowo bardzo nad tą pandemią zapanować. Nie było ani jednej sytuacji rzeczywiście jakiegoś dużego kryzysu. Nigdy w Polsce nie brakło łóżek w szpitalach, nikomu nigdy nie brakło respiratora, a generalnie ludzie przechodzą tego koronawirusa stosunkowo łagodnie, więc trzeba bardzo uważać, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, które mają te tak zwane choroby współistniejące. Trzeba o takie osoby bardzo dbać, trzeba te osoby wspierać. Natomiast no jest wzrost zachorowań, ale powtarzam jeszcze raz, cały czas panujemy nad tą pandemią. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia jakimś wybuchem. Jest po prostu wzrost, który był przewidywany i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że do połowy października mogą być jeszcze wzrosty. Tak mi informowano. Spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia.
Jest połowa października i nie ma tego wypłaszczenia. Tak jak mówiła przed chwilą Małgorzata Kubicka, Frączek jest Mount Everest, jeśli chodzi o liczbę dziennych zachorowań.
To jest kolejna nonszalancja, czy wręcz taka głupota władzy, bo do czego była potrzebna ta wizyta międzynarodowa? Po co on tam pojechał? Co dla Polski załatwił w Watykanie, za wyjątkiem takiej manifestacji, że już wirus jest w odwrocie? Bo to była jedna też pierwsza chyba wizyta papieża Franciszka, że już wszystko jest pod kontrolą, uspokajamy nastroje. Uspokajamy nastroje, wirus niegroźny. To ta wizyta komunikowała. Nikomu do niczego niepotrzebna. No i to proroctwo watykańskie, że od połowy października będą wypłaszczenia, czyli będzie na stałym poziomie, a nawet będzie spadała ilość zachorowań. Zweryfikujcie watykańskie proroctwo Dudy. i jego wszystkich doradców razem wziętych. I co myśmy mówili tu w telewizji Idź Pod Prąd?
To było dokładnie 23 września, dr Małgorzata Kubicka-Frączek.
Chcę podkreślić, że rząd absolutnie nie ma pandemii pod kontrolą. W tej chwili wskaźnik reprodukcji wirusa wynosi 1,7. To jest bardzo źle. Żeby mówić o posiadaniu epidemii pod kontrolą, powinien być poniżej 1. Rząd nie tylko jest w tej chwili w totalnej defensywie, w ogóle nie ma żadnej zaplanowanej strategii. To jest tylko i wyłącznie działanie takie chaotyczne i tylko tam pod presją, gdzie już widać, że coś się kompletnie rozwala. To nie jest w ogóle żadna walka z epidemią, to jest przegrana na całej linii. To naprawdę powinni, żeby cokolwiek ruszyć w ogóle z takiego bagna, to powinni po pierwsze przyznać się, że zupełnie spartaczyli to, że te kłamstwa i bzdury, które mówili, dodatkowo to pogłębiły, przeprosić i dopiero próbować coś zrobić, bo inaczej naprawdę w tej chwili, i nie dziwię się, nie ma możliwości odbudowania zaufania ani lekarzy w stosunku do rządu, ani społeczeństwa w stosunku do rządu bez przyznania się i braku przeprosin i powiedzenia, jak naprawdę jest.
Lekarze żądają tych przeprosin. Czy Jacek Sasin rzeczywiście zdecyduje się na przeprosiny? Jak myślisz?
Powiem tak, nie spodziewam się po nikim z rządu, żeby to zrobił, aczkolwiek im tego życzę, jakiegoś otrzeźwienia, bo do tej pory po prostu nie mam takiego doświadczenia, żeby ktokolwiek przeprosił. Czy minister Szumowski przeprosił, czy premier Morawiecki przeprosił, czy minister edukacji Piątkowski, widząc co się dzieje w szkołach i że tak naprawdę znacznie więcej szkół mogłoby być zamkniętych, tylko nie ma decyzji pozytywnej sanepidu, a sanepid też jest naciskany, żeby takich decyzji nie wydawać, czy którykolwiek z nich w ogóle za cokolwiek przeprosił. Dlatego mówię, że to jest tupet i bezczelność i społeczeństwo naprawdę nie powinno na to pozwalać. Tak samo jak nie powinno, powinno się mówić o tym, że na przykład minister zdrowia Niedzielski to, co zrobił, ograniczając ilość testów, gdzie szerokie testowanie to jest jeden z bardzo ważnych sposobów ograniczania epidemii, to jest fatalna decyzja. Nie ma jej nigdzie w Europie. Wszędzie jest tam, gdzie ludzi tylko, znaczy państwa na to stać, wszędzie jest jak najszersze testowanie. To, że skrócił okres kwarantanny, skrócił okres izolacji do 10 dni, tego nie ma nigdzie. Wszędzie jest minimum 14. Po tej izolacji, bez żadnych testów, ludzie mają wracać do pracy. Na szczęście, bo powiem tak, ja absolutnie nie wystawiłabym zaświadczenia, że ktoś jest zdrowy po 10 dniach izolacji, kiedy był chory na COVID, czasami ciężko. Dlatego ludzie albo wysyłam ich na zwolnienia, przedłużam im po prostu. Także i tak nic nie zaoszczędzi. Ta krótkowzroczna taka polityka Niedzielskiego ekonomiczna, że on dzisiaj zaoszczędzi trochę, powoduje, że za tydzień zmarnuje 100 000 razy więcej. To jest po prostu głupota.
Mamy informacje z małopolskich szpitali powiatowych, gdzie lekarze alarmują, że to nie jest już sytuacja kryzysowa, to jest wojna, a eksperci z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przewidują, że w Polsce, jeśli nawet zastosuje się pewne ograniczenia, w połowie grudnia możemy spodziewać się szczytu epidemii, około 500 zgonów dziennie. Pastor Paweł Chojecki, widzimy coraz gorszą sytuację z pandemią w Polsce. Czy myślisz, że rząd będzie próbował przerzucić na przykład na lekarzy odpowiedzialność za
dokładnie
to, co się
tak
dzieje?
Rząd ucieka, rząd skłóca społeczeństwo, ucieka od odpowiedzialności. Tu by można zadać pytanie, czy leci z nami pilot? Ja bardzo współczuję lekarzom, którzy na szali stawiają swoje życie, a wiedząc, że ich dowódcy, czyli generałowie w ministerstwie, to są skończeni idioci albo sabotażyści na czele z Kaczyńskim, który wyprowadza ludzi na ulicę dzisiaj. Mówię o futrzakach, o konflikcie, który Kaczyński wywołał, mówiliśmy o tym o 13. To jest sabotaż. Tutaj zobaczcie, Sasin mówi, o nie siejmy paniki, niepokoju. Kto największe niepokoje społeczne w Polsce dzisiaj stwarza? Jarosław Kaczyński ze swoimi, z bandą durnych futrzaków w typu Moskal i spółka, przygłupów jakichś ciężkich, którzy wyprowadzają Polaków teraz do konfliktów wewnętrznych, kiedy mamy wroga u bram, a dokładnie już nawet pośród nas chińskiego wirusa. Także to jest zbrodnia stanu, mówiłem o tym o 13. Ale tu jeszcze jest druga rzecz, bo zawsze w takich przypadkach wojny pojawia się piąta kolumna. I tu jest pośród nas, jest w Polsce silna agentura rosyjsko-chińska, która najpierw mówiła, że pandemii nie ma, że to jest fake pandemia czy jakaś tam inna. Teraz już zaraz będzie w każdym polskim domu jakaś ofiara koronawirusa. To już to nie zadziała. No to oni teraz mówią, o, mamy świetną metodę, wszyscy się pozarażajmy, model szwedzki jak najszybciej. Model szwedzki, wiecie, ile to jest ofiar za chwilę w Polsce? Już na dzisiaj to by było nie 3 tysiące, tylko 25 tysięcy zabitych Polaków. Niech to powiedzą. A tutaj ten instytut, na który się powołała, pokazuje, że nawet jeśli teraz zastosujemy dyscyplinę, maseczki i tak dalej, to na przełomie grudnia i stycznia będziemy mieć po 200 trupów dziennie. Dziennie. A agentura mówi model szwedzki. Model szwedzki oznacza do 2000 zabitych Polaków dziennie. Dziennie. Ten sam instytut oszacował, że w październiku będzie około 70 zabitych dziennie. Zobaczcie, właśnie takie liczby dzisiaj mamy.
Dzisiaj.
I tutaj jeszcze dodam, że tu chodzi o zabitych 200 dziennie z powodu COVID. Natomiast i tutaj szczególnie to mówię do tych, którzy tak radośnie chcą się pozarażać i uważają, że to jest rozwiązanie problemu, że nieprzygotowanie systemu opieki zdrowotnej będzie skutkować, właściwie to już skutkuje odłączeniem naprawdę sporej ilości społeczeństwa od w ogóle dostępu do opieki zdrowotnej. I zaczną umierać nie tylko te 200 osób, które w statystykach, powiedzmy, czy prognozach ma umrzeć z powodu COVID. Zaczną umierać z innych powodów, dlatego że nie dostaną się do szpitala, bo oddział będzie zamknięty z powodu zarażenia. Nie dostaną się na SOR, bo będzie zapchany. Naprawdę ilość zgonów będzie, jeśli liczyć je łącznie, zacznie narastać, będzie coraz większa. Dlatego właśnie no, mówiłam o tym wszystkim, zresztą mówili lekarze, naprawdę to nie jest tak, że Ministerstwo Zdrowia czy rząd nie miał informacji od lekarzy, po prostu ich nie słuchał.
Dzisiaj niestety to już się dzieje. Od was słyszymy informacje, że wasi bliscy mieli mieć poważne zabiegi, operacje. Niestety zostało odwołane. To wszystko odwołane.
Ja jeszcze tym z naszych widzów, którzy jakieś nadzieje wiążą z Konfederacją, która teraz właśnie między innymi ten model szwedzki nagle zaczęła stosować, że już jest pandemia, no to się teraz pozarażajmy, będziemy mieć
odporność. Ale Bosak w sklepie ma maseczkę, tam jakoś tam, nie stosuje tego modelu.
Szczury z okrętów zawsze spieprzą pierwsze, to nie tego. Zapytajcie ich, a dlaczego nie głoszą modelu tajwańskiego, który się sprawdził doskonale? Gospodarka tajwańska hula. Społeczeństwo tajwańskie żyje praktycznie bez wielkich ograniczeń. A wszystko dlatego, że konsekwentnie nosili maseczki w przestrzeni publicznej, stosowali dystans i nie robili spędów organizacji jakichś masowych imprez. Później to już jak okazało się, że praktycznie na wyspie wirusa już nie ma, zaczęto rozluźniać. Mają chyba 7 ofiar śmiertelnych do tej pory od początku roku. Dlaczego Konfederacja nie mówi wam o modelu tajwańskim, bardzo prostym do zastosowania, bez żadnego lockdownu? Gospodarka hula eksportuje na cały świat. A cały czas komunistyczne modele, komunistyczne pomysły, żeby zabić jak najwięcej Polaków i zdestabilizować państwo polskie.
A teraz zobaczmy, jakie podejście mają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o zgony Polaków na COVID-19. Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, na antenie radiowej Trójki skomentował fakt, że już dwoje nauczycieli zmarło na koronawirusa.
Przykra sprawa, smutna. Dwa przypadki śmierci z powodu koronawirusa wśród pedagogów. Na pewno to może budzić grozę i działać na wyobraźnię. Czy może również wpłynąć na zmianę decyzji rządu co do sposobu funkcjonowania szkół?
No, panie redaktorze, no, na bieżąco jakby sytuacja jest analizowana. Na razie takiej decyzji nie ma z wielu powodów. Natomiast no, jakby no, łącząc się tutaj w bólu z rodzinami ofiar, i oczywiście jest to ogromna tragedia, no ale pamiętajmy też, że pedagodzy, no nie wiem, no, giną na przykład w wypadkach samochodowych, tak? No,
jasne, to, panie Miszu, ale to nie byli starsi ludzie. 31-letni nauczyciel.
Ale też chyba nie ma żadnych dowodów na to, że akurat no, sprawy, no, jakby taki, a nie inny zawód wpłynął na to, że...
Ja rozumiem, ja rozumiem, no ale,
do ich śmierci.
Ale na pewno teraz nauczyciele, no to jest zawód podwyższonego ryzyka.
Panie redaktor, no jakby... Nie ma takich decyzji na razie, żebyśmy całkowicie zamykali szkoły.
Małgosiu, jak ty zareagowałaś na te słowa przedstawiciela rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Kolejny raz to jest lekceważenie powagi sytuacji, no i słowa oburzające, dlatego że to już nawet nieważne, czy to jest osoba 31-letnia, 50- czy 60-letnia. Chyba dość dobrze i tak przemawiająco do wyobraźni wypowiedział się też gość u nas w programie, ten dziennikarz z Radia Wnet, już tutaj w tej chwili nie pamiętam nazwiska, który mówił właśnie o tym, że to są ludzie, którzy lekceważą te zalecenia, to są samobójcy, którzy skaczą, pociągając innych za sobą, dlatego że każde życie, naprawdę, to nieważne, czy to jest 50, 60, 70-latek, jest warte tego, żeby żył tyle, ile ma żyć. I mówienie o tym, że to jest po prostu tylko jakaś tam cyfra, no to jest, no można w ten sposób podejść, ale to jest naprawdę oburzające. No.
Mnie osobiście też bardzo oburzyła ta wypowiedź i jak traktuje się życie ludzkie. Już w tym momencie wiemy o śmierci ucznia 20-letniego. Małgosiu, jak ty, co ty myślisz o proteście uczniowskim?
Uważam, że to jest dobra, świadoma inicjatywa uczniów. Naprawdę popieram ich w tym, dlatego że no jest oczywiste i o tym mówili również epidemiolodzy czy wirusolodzy, że widać, że stacjonarne otwarcie szkół było fatalną decyzją i no, wzrost ten epidemii jest również z tym związany, dlatego że ilość zarażeń w szkołach jest naprawdę duża. Nie informuje się o wielu. Wiele nie może się zamknąć, jak mówiłam, z powodu negatywnych decyzji sanepidu. Tak naprawdę, jeśli nie zamknie się szkół, gdzie... No, to nie ma o czym mówić. No po co jest decyzja dotycząca, nie wiem, godzin dla seniorów czy ograniczania wesel do 50 osób, jak 1500 osób w szkole dzieciaków hula sobie, nie mając możliwości, ani nie ma dezynfekcji, ani nie ma możliwości umycia rąk, bo tak naprawdę 1500 osób i dwie toalety na piętrze, to jest po prostu śmieszne mówić o jakiejkolwiek zabezpieczeniu i maseczkach. Tak naprawdę powinno się natychmiast zamknąć wszystkie szkoły typu licea, studia, natomiast jeśli chodzi o podstawowe, to rzeczywiście tylko te najmłodsze ewentualnie zostawić w szkołach, natomiast reszta przejść naprawdę natychmiast. Ja liczyłam, że w ogóle minister Morawiecki ogłosi to w sobotę, że szkoły mają być zamknięte. Natomiast nie ogłoszenie tego, w ogóle zlekceważenie, to jest decyzja mordercza po prostu. Właściwie brak decyzji, bo to nie jest decyzja.
Na to też liczyli uczniowie. Tutaj warto przypomnieć słowa Jacka Sasina, który mówi, no, że nie warto teraz zamykać szkół. To zrobiliśmy w marcu, wtedy był lockdown, ale nie powtórzymy tego ze względu na koszty gospodarcze. Czyli widać, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości podchodzi do życia i zdrowia Polaków.
Jeszcze jedno dodam a propos...
Proszę, Gosiu.
A propos życia i zdrowia ludzi, że są rzeczy, nad którymi powiedzmy rząd nie ma kontroli, nikt nie ma kontroli. To, że ktoś wpadnie pod samochód, czy nie wiem, umrze, bo spadnie z drzewa, no to owszem, to się zdarza. Natomiast tutaj jest możliwość przez rząd zrobić dużo dobrych rzeczy i wiele państw to robi. Niezrobienie tego jest skazaniem tych ludzi na śmierć, a to jest zupełnie co innego. To jest tak naprawdę, oni są winni śmierci tych ludzi, którzy w tej chwili umierają na COVID.
Proszę mi powiedzieć, drodzy państwo, jak wpłynie na gospodarkę na przykład zatrzymanie pracy liceów czy starszych klas szkoły podstawowej. W ogóle nie wpłynie. Bo przecież dzieci już w tym wieku, kilkunastoletnim wzwyż, mogą same przebywać w domu, mogą się organizować gdzieś po sąsiedzku, bo tu część, tu nawet widziałem doktor, nie już teraz profesor Szumiło, tak powiedział, że to była klęska, jakby dzieci nie chodziły do szkoły. Panie profesorze, pan jest profesorem historii, to chyba pan wie, że do praktycznie lat 20. poprzedniego wieku, czyli tak 100 lat dopiero to się zmieniło, większość polskiej młodzieży była uczona w ramach edukacji domowej. I to jest fakt historyczny, który warto by sobie przypomnieć. Szkoła była ruska. W szkole była rusyfikacja, syzyfowe prace, panie profesorze Szumiło. Także do szkoły się szło z wielkim oporem i często tam były łamane charaktery, kręgosłupy i tak dalej. Większość polskiej młodzieży podstawową edukację dostawała w domach i nie brakowało im okazji do socjalizacji. Przecież dzisiaj można też na osiedlowym boisku sobie zagrać piłkę, można się dogadać z dziećmi po sąsiedzku, tak jak w dzieciach z Bullerbin, mieli swoją bandę, mieli socjalizację, mogli różne projekty robić i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, profesorze Szumiło, mamy internet, zawiadamiam. Także naprawdę młodzi ludzie potrafią, różne grupy facebookowe, co chcą, mogą mieć przeróżne formy aktywności społecznej, nie mówiąc o wyższym poziomie nauki. Bo badania, wyniki matur pokazały, że było więcej bardzo dobrych ocen, ponieważ ci najlepsi uczniowie mieli więcej czasu na naukę i zdobyli jeszcze wyższe wyniki. Także to są fakty, także myślę, że pan profesor może się łatwo z nimi zapoznać. Także nie opowiadajcie Polakom kucypałów, że tu dzieci dostaną choroby psychicznej przez niechodzenie do szkoły. Przez chodzenie to część zostaje zaszczuta, samobójstwa popełniają, część ma złamane kręgosłupy moralne, część ulegnie demoralizacji. Tak, to wszystko szkoła robi, a nauki tam jest coraz mniej. Także proszę nie robić tutaj fałszywych takich fake newsów, że szkoła jest konieczna, żebyś wyrósł na mądrego człowieka. Szkoła to jest bardzo niedawny wynalazek. Przynajmniej szkoła powszechna. A naprawdę powszechnie ludzie przez całą historię wyrastali na porządnych, normalnych, uczciwych obywateli, profesorze Szumiło.
My polecamy inicjatywę hashtag protest uczniowski, a także edukację domową i przypominamy, że można przejść na edukację domową w trakcie roku szkolnego. Jeśli macie pytania, piszcie na kontakt@ispodprat.pl. Już za chwilę przejdziemy do waszych pytań. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, dziękuję ci za udział.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do zobaczenia.
Usłyszenia. Do zobaczenia.
Komentarze z godziny 13. Ludwik Omietański. Jak upadną gospodarstwa, to będzie głód i chaos. Czy ten scenariusz jest realny?
Dokładnie tak. To, co robi ekipa Kaczyńskiego dzisiaj. Kaczyński, Moskal i spółka Puda, no bo on tu poseł sprawozdawca dzisiaj już no, w takim wstydzie ministrem rolnictwa jest. Przypominam, że jedna z takich działaczek pisowskich, kiedy zaproponowano jej zajęcie w tych okolicznościach miejsca po ministrze Ardanowskim, powiedziała nie. Zachowała się z klasą i z honorem. Pan Puda widać, że ani jednego, ani drugiego nie posiada wystarczającej przynajmniej ilości. Także ten rząd prowadzi Polskę do rozpadu. To tak jakby rządzili nami pachołki, że tak powiem, Moskwy i Berlina, i robili najgorszy scenariusz, to ja bym się nie dziwił. Jakby tu była namiestnik Moskwy i namiestnik Berlina, razem by coś ustalali i tak niszczyli, skłócali Polaków, otwierali Polskę na chińską komunistyczną pandemię. To bym się nie dziwił. Ale to robi rząd, który mówi, że jest katolicko-patriotyczny. i konserwatywny. Dlatego od dawna stawiam tezę. Prawo i Sprawiedliwość jest katolicko-komunistyczną wydmuszką, nie mającą nic wspólnego z Polską i polskością.
Lech Andrzejewski, Kaczor używa ludzi do realizacji swoich celów, ale najpierw ich modeluje poprzez upokorzenie i uzależnienie, a potem wypad.
Dokładnie tak. Każdy porządny człowiek jest wyrzucany z orbity pisowskiej. Tego doświadczyliśmy osobiście, też przecież tu często wspominam, jak próbowaliśmy budować wraz z PiS-em czy przy PiS-ie szeroką koalicję, taką republikańską, jak byliśmy zaangażowani w miesięcznice smoleńskie, a potem Jarosław, że tak powiem, chciał rozbić naszą telewizję, podkupując Mariana. To jest odpowiedź PiS-u. To jest właśnie, no i tu już. A potem jeszcze zaczęli w telewizji Kaczyńskiego nazywać nas sektą. To jest właśnie, to tak Jarosław, to jest wdzięczność Jarosława, można tak powiedzieć, nie?
Kaczyńskiego.
Teraz mówi, doświadcza tego minister Ardanowski i inni.
I mówi, że to jest moralny wybór.
Sam powiedział. Mówi się ludziom, poszedł won. Kaczyński po prostu nie liczy się z ludźmi, ma jakieś chore wizje, nie wiemy, czy to jest jego już jakiś objaw szaleństwa, czy też jest to dalej efekt uzależnienia okrągłostołowego, czyli komunistycznych wpływów, komunistycznych pieniędzy, patrz, spółka srebrna i tak dalej. Nie wiemy, ale po owocach sądząc, nie wiemy skąd przyszła zgnilizna, ale mamy do czynienia ze zgniłym owocem. PiS dzisiaj, PiS Kaczyńskiego, który wszystkich chce skonfliktować w Polsce, który toczy wojnę z uczniami, z nauczycielami, z górnikami, z rolnikami, teraz z lekarzami i personelem medycznym, jest zgniłym owocem polskiej polityki. No jest zgniły owoc, to się nie ma co nim przejmować.
Ale widać,
to
że powstaje
na zdrowy owoc.
W kontraście do tego zgniłego owocu powstaje szansa, okno dla niezależnych polityków
i o tym mówi
niezależnych mediów.
Minister Ardanowski, dlatego zobaczcie, proszę, program o 13, jeśliście jeszcze nie widzieli, że on mówi, że jeśli ten stan potrwa, jeśli się nie opamiętają ci pisowcy najwyższej półki Jarek i spółka, to ludzie uczciwi pójdą swoją nową drogą. A też jeden z naszych widzów, rolnik, to samo mówił o telewizji na proteście rolników w Warszawie. Gdzie jest TV PiS? Gdzie jest TVP Info? No, to już wiecie. Gdzie teraz naprawdę oddani Polsce Polacy mają was, pisowcy, mają wasze media sprzedajne, propagandystów, którzy potrafią tylko niszczyć i opluwać ludzi, a nie potrafią rzetelnie informować? Gdzie macie czarne listy? Tu jeden przecież z ludzi mediów napisał, że w telewizji polskiej są długie czarne listy, kto nie może występować. Ja chyba jestem na topie we wszystkich mediach.
Jest na niej pastor Paweł Chojecki, ale dzięki Bogu i dzięki waszemu wsparciu telewizja Idź Pod Prąd jest niezależna od rządowych datków i cały czas codziennie może nadawać. Możecie wesprzeć nas w październiku. Szczegóły na idzpodprad.pl/wsparcie. Kilka głosów od was. Dzięki, że głosicie Ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie z łaski oraz prawdę życia codziennego i nie stronicie od polityki. Wsparcie na telewizję Idź Pod Prąd. Pozdrawiam i życzę Bożego błogosławieństwa w każdym przedsięwzięciu.
Tak, machanie właśnie Nowym Testamentem to taki nasz znak firmowy. Wskazujemy na Jezusa i na Jego Słowo, na Nowy Testament jako fundamenty naszej cywilizacji. Dlatego też, jeśli nie masz egzemplarza Pisma Świętego, taki czy mniejszy, o tu mam, przepraszam, pokażę wam taki w moro, to zobaczcie, dla służb, nie? Można to tu wsadzić. Możemy wam wysłać, płacicie tylko za koszty wysyłki. Szczególnie w tym czasie ogólnego zamętu. Tu wielu będzie tracić rozeznanie, będzie popadać w jakąś rozpacz, że nie ma wyjścia i tak dalej. Naprawdę lektura Nowego Testamentu to jest otrzeźwienie, to jest jak świeża woda dla spragnionego. Dlatego też zapchęcam na dzisiaj na 20:30 na wspólne czytanie listu do Rzymian. Dzisiaj fragment o LGBT.
Oj, będzie się działo, a o 19:00 serwis informacyjny, więc już za chwilę. Jeszcze jeden głos. Wsparcie na rzecz telewizji Idź Pod Prąd dokonuje z prawdziwą przyjemnością. Miło widzieć, jak telewizja się rozwija.
bardzo wam dziękuję za wsparcie i za te słowa, o które prosiłem. Zawsze jest takie miejsce, tam tytuł wpłaty czy coś, jakiś krótki dopisek można dać. To wszystko czytamy, będziemy też tu publikować. Dziękujemy wam za wsparcie, dziękujemy za zachętę.
I gnamy dalej. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.